Cześć wszystkim, witamy w następnym odcinku podcastu IT Historie. Dzisiaj jest z nami następna gościni, czyli Kasia, test menadżerka i nie tylko, do czego dojdziemy. Cześć Kasiu.
Cześć, witam wszystkich.
I Kasia powie nam trochę więcej o swojej roli, czyli jesteś test menadżerką, tak?
Tak, jestem test menadżerem, nie lubię słowa test menadżerką, dobrze, że jestem, dobra. Więc jestem test menadżerem. Ale również pełnię inne funkcje w zespole, w którym teraz jestem. Jest tych funkcji dużo, ale wszystkie są związane z Quality Assurance.
No to powiedz nam, jak się znalazłaś w IT i jak się znalazłaś na tym stanowisku, na którym teraz jesteś?
No moja droga była długa, jest długa, bo już ponad 15 lat pracuję. Zaczynałam od zawodu testera, właściwie to chciałam być deweloperem, ale jakoś po zaaplikowaniu na stanowisko dewelopera dostałam pracę testera i tak też na tej ścieżce testerskiej zostałam. Na początku byłam testerem, więc gdzieś do moich obowiązków należało testowanie manualne aplikacji, pisanie test case'ów. Później miałam takie role około business analytyków, związane z business analysis, jak to się mówi, czyli zbierałam wymagania do różnych rzeczy, które później oczywiście były implementowane i testowałam, a później w miarę tam rozwoju mojej kariery gdzieś były te role test menedżerskie, potem byłam leadem zespołu testerów. No i teraz też właśnie jestem w nowej firmie, jestem test menadżerem na projekcie i liduję jakąś częścią zespołu testerów.
To szeroki skop. To brzmi, jakbyś robiła wszystko już.
Robię dużo, no ale wiecie, po tylu latach, jak się ma tyle lat doświadczenia, no to już gdzieś tych obowiązków trochę przybywa z każdym rokiem i no i też w zależności od tego, w jakiej się jest firmie, jakie są możliwości rozwoju, no to ten scope obowiązków się powiększa.
A jak to się stało, że zostałaś tym testerem? Jakby, bo powiedziałaś, że zostałaś na początku testerem manualnym, ale jak to się stało, że w ogóle na tej pozycji wylądowałaś? Czy to był przypadek? Czy ktoś cię zachęcił? Czy może jakaś inna sytuacja zaistniała wtedy?
Ja generalnie jestem po informatyce, więc gdzieś chciałam związać tą swoją przyszłość oczywiście z IT. No to było trochę lat temu, więc to jeszcze aż tak bardzo nie było popularne, jak to teraz, że wszyscy chcą iść do IT.
A już nie aż tak dawno.
No ale trochę lat temu to było. Więc generalnie może trochę tak prywatnie powiem, że zaaplikowałam do firmy, która była bardzo blisko mojego domu. Po prostu mój tata kiedyś powiedział, że świeci mu w oczy neon, który akurat zawiesili na budynku tej firmy i powiedział, zaaplikuj do tej firmy, bo po prostu ten neon mi świeci w oczy i zrób coś z tym neonem. I ja zaaplikowałam, tak. Ja zaaplikowałam do tej firmy i po 3 dniach już tam pracowałam.
Trzech dniach?
Speed recruiting,
co
tak zwane.
Co na to tata? Musiał być bardzo zaskoczony.
No, wszyscy byliśmy zaskoczeni. Naprawdę, od momentu...
Co tu się stało?
Napisałam CV, wysłałam, na następny dzień była rozmowa, a potem już był koniec miesiąca, więc wiecie, na końcu miesiąca przyspiesza rekrutacja, tak, więc już tam po prostu po 3 dniach pracowałam. No i okazało się, że pomimo tego, że zaaplikowałam na stanowisko deweloperskie, bo gdzieś miałam... tak, no już byłam na stażu jako deweloper, gdzieś wydawało mi się, że umiem programować. Potrzebowali testera, więc trafiłam po prostu na pozycję testera. I akurat dobrze się tak trafiło, że trafiłam w taki zespół, gdzie było mało osób związanych z developmentem, ale to były takie osoby, które były mega zajawione na programowanie, na nowe technologie, co nie wychodziło. Tak, to naprawdę byli dla mnie mega taką, mieli super pozytywną energię i bardzo się lubili dzielić wiedzą, więc gdzieś zachęcali mnie również do rozwoju takiego i programistycznego pod kątem programowania, jak również pokazali, ponieważ byli bardziej doświadczeni, jak pewne rzeczy testować, więc ja trochę byłam takim samoukiem, bo te x lat temu, no, ten zawód testera nie był aż tak bardzo popularny, więc trzeba się było samemu kształcić, ale też jakby pod ich nadzorem mogłam rozwijać różne inne umiejętności takie związane z programowaniem na przykład. Więc nie tylko testowałam manualnie, ale tak jak wcześniej powiedziałam, zbierałam wymagania, oni mnie również zachęcili do tego, żeby spróbować automatów, pomogli zbudować test, taki framework do testów automatycznych, więc miałam gdzieś okazję też programować testy automatyczne pod ich nadzorem. I, no i jakby przez te x lat, kiedy byliśmy wspólnie razem na różnych projektach, mogłam spróbować testowania manualnego, mogłam spróbować testów automatycznych, mogłam zobaczyć, że jednak ścieżka programistyczna to nie jest to, co mnie kręci, i zostałam w tym, w tych testach. A później jakby w miarę rozwoju tych projektów, pewne projekty się kończyły, zaczynały się nowe. Tych projektów było coraz więcej i miałam okazję też wskoczyć po prostu w taką ścieżkę test menedżerską. Ale to się zdarzyło nie tak od razu, ponieważ gdzieś jak ten pierwszy projekt się skończył, no gdzieś tam się to spotkało z tym, że poszłam na urlop macierzyński. Jak wróciłam z tego macierzyńskiego, to już troszkę inaczej wyglądała ta struktura firmy, było, było więcej osób, były osoby z mniejszym doświadczeniem, z większym. No ja byłam z taką osobą, która już długo pracowała, więc dostawałam coraz bardziej poważne projekty i tam już te projekty były większe, więc też trzeba było być test menadżerem, który zawiadował grupą testerów. Tak.
Mówiłaś o tym, że byłaś testerem najpierw manualnym, a potem też automatycznym. A może opowiedz, czym to się różni i czy to jest całkiem inna rola, czy na czym polegają te różnice?
To może być inna rola, natomiast w moim przypadku to było tak, że byłam jedynym testerem na projekcie, więc i robiłam i to, i to. Więc najpierw jak coś testowałam manualnie, to później wiedziałam już, ponieważ projekt też był długi, to kilka lat byliśmy na tym projekcie z zespołem deweloperskim, wiedziałam, co jest dobrym kandydatem do automatyzowania. Okay. Tak. Wiedziałam, co robię, które testy są powtarzalne, co by mi się przydało do tego, żeby zautomatyzować, bo wchodziło to w skład testów regresyjnych przy każdym release'ie. Więc z racji tego, że znałam tą aplikację od A do Z, wiedziałam, co warto zautomatyzować. I miałam ten komfort, że tak jak mówiłam, miałam świetnych deweloperów, oni mi zbudowali fantastyczny framework, który później już byłam w stanie sama sobie go dalej rozwinąć. Przybywało tych testów, te testy były cały czas utrzymywane i, no i miałam okazję i rozwijać swoje programistyczne skille, jak i też testować.
Dużo się tutaj fajnych słówek pojawiło. Testy regresyjne, framework. Dobra, to może jakby cofnijmy się tak dla ludzi, którzy nie będą, nie są zaznajomieni z tym całym procesem testowania. Jakby, no dobra, jesteś testerem manualnym, jest jakaś aplikacja, rozumiem, którą trzeba przetestować, tak? No i jak wyglądają takie testy?
Przeważnie spływają jakieś requirementy, wymagania od klienta, które trzeba zaimplementować i w zależności od tego, czy to jest projekt, jaką metodyką jest prowadzony, czy agile'owo, czy waterfall'owo, tak czy siak powstaje jakaś aplikacja, przyrostowo, czy iteracyjnie, czy iteracyjnie, czy w jakkolwiek inny sposób. Powstaje coś. My to musimy przetestować. Na bazie każdego requirementu wymagania budowane są przypadki testowe, czyli takie test case'y, scenariusze, według których musimy przetestować, czy oczekiwany rezultat działa.
Czyli aplikacja ma coś robić,
robi.
Tak, czy robi po prostu. Tak, ma nie wiem, być funkcja logowania, czy się da zalogować.
Tak, czy się, lub czy się nie da zalogować, jeśli podamy niepoprawne dane. No i są pewne testy, które po prostu są powtarzalne. W zależności od tego, jak często mamy release'y, no to musimy, czyli wypuszczenie produktu na produkcję, to musimy po prostu przetestować tą aplikację mniej lub bardziej pobieżnie, w zależności od tego, jak duże były zmiany od ostatniego release'u. No i te rzeczy, które są powtarzalne, są dobrymi kandydatami po prostu do tego, żeby te rzeczy zautomatyzować, żeby nie musieć za każdym razem powtarzać tych testów.
Czyli programistycznie w jakiś sposób to zaprogramować, żeby te testy się już robiły same.
No same się robią, klika się, jak się dobrze je napisze, to się klika, odpala się te testy i one się same przeklikują i mamy z tego po prostu jakieś rezultaty testów. Natomiast trzeba je dobrze zaprogramować, żeby one po prostu dobrze działały i dawały dobre wyniki.
Ktoś no testuje i... testy?
Nie, ale testy mają dobrze testować nowe, znaczy stare funkcjonalności. Więc też jak się pracuje, jak się jest jedynym testerem albo pracuje się dłużej już na projekcie, to jest na pewno ktoś, kto ci powie, która część aplikacji jest dobra do zautomatyzowania. Ona się rzadko zmienia, a trzeba utrzymywać te stare jakby funkcjonalności i to są dobre case'y do zautomatyzowania po prostu.
Super.
Więc praca testera automatycznego czasami sprowadza się do tego, że po prostu nie musisz znać aplikacji, ale wiesz, masz dobrze napisany przypadek testowy i po prostu idziesz step by step po tym przypadku, przekładasz to na kod i wyklikujesz jakiś tam scenariusz. Nie musisz znać innych rzeczy na projekcie. Bardzo często się tak zdarza, że testerzy w większych zespołach, testerzy automatyczni po prostu dostają gotowe przypadki testowe od testerów manualnych i muszą je tylko zautomatyzować. Nie wchodzą w szczegóły, jak aplikacja działa. Mają konkretny schemat do zaimplementowania.
Tak? Do stworzenia po prostu tego kodu, który to zrobi.
A rolą testera manualnego jest bardziej właśnie takie testowanie również eksploracyjne, czyli takie niekoniecznie z przypadkiem testowym, tylko znając jakieś wymagania. My staramy się to zepsuć, staramy się udowodnić, że dla różnych danych aplikacja może się dziwnie zachowywać. To jest bardziej rola testera manualnego, po prostu starać się zepsuć daną funkcjonalność albo udowodnić, że ona po prostu działa. My lubimy psuć, więc każdy zalogowany bug cieszy. Śmiejemy się często w zespole, że mamy super pracę, bo za to, że wytykamy błędy innym, nam płacą, więc ale również musimy dobrze wytykać te błędy, żeby ten ktoś, kto to implementował, po prostu no, nie czuł się urażony, wiadomo. Ale gramy do wspólnej bramki zawsze, więc każdy wykryty bug no, jest dla nas sukcesem, a dla deweloperów też, bo później jak idziemy na produkcję, to już nie ma po prostu problemów.
Wszystko działa.
Kasiu,
wspomniałaś nam trochę o swojej roli, o tym, że już nie jesteś tylko testerką manualną, automatyczną, tylko również właśnie zarządzasz teraz bardziej zespołem. Jakbyś mogła przybliżyć więcej taki twój dzień pracy, jak wyglądają twoje obowiązki, skąd wiesz, co masz robić, kto może sprawdza, co ty robisz. Czy jest jakiś tutaj schemat na tym stanowisku?
Sprawdza. Jako test manager na projekcie, odpowiedzialnością test managera na początku, czy wchodząc w nowy projekt, czy już wchodząc w istniejący projekt, jest dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków i co ten test manager ma dostarczyć. Więc jednym z głównych dokumentów, które na początku trzeba zdefiniować, i to przeważnie jest w przeciągu... No mnie się to nie zdarzyło, żeby dostać dłużej niż 3 tygodnie na zrobienie strategii testów. Do czego to się sprowadza? Strategia testów to jest taki high-levelowy dokument, w którym trzeba zawrzeć jaki jest scope projektu, co jest w scope'ie testów, co jest out of the scope, jakie poziomy testów. Więc taki test manager, na jakich środowiskach testujemy, tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które musi się w tym dokumencie znaleźć. Natomiast rolą takiego test menadżera jest po prostu dowiedzieć się. Często zdarza się, że dokumentacja na projektach jest uboga lub powstaje trochę później, więc jeśli nie ma dokumentacji, to trzeba po prostu użyć swoich soft skilli i pochodzić po
porozmawiać ludziach. Porozmawiać z ludźmi, ojej.
Tak, podzwonić.
Czyli w kuchni się dowiaduje, co jest do zrobienia.
No przed pandemią w kuchni, teraz na Teamsie. Trzeba po prostu się dowiedzieć, jaki jest scope. Na bazie tego scope'u, jak już wiemy, o co chodzi w projekcie, bo test menadżer występuje na dużych projektach, gdzie nie tylko trzeba coś przetestować, ale są integracje, są interakcje z innymi zespołami, jest kilka zespołów dostarczających pewne rozwiązanie, które składa się na większą całość. No to test menadżer jest taką osobą, która stoi frontem do klienta i frontem do tych innych zespołów, które też mają swoje mikroprojekty. No i jak już wiemy, co trzeba przetestować, to trzeba zarządzić tymi testami. Przeważnie jest jakaś grupa ludzi, testerów, którzy są odpowiedzialni za pewne rzeczy, które trzeba przetestować i trzeba tą pracę zdefiniować, przegadać z ludźmi, że wiedzą, co mają robić i rozdzielić. Więc,
jeśli mogę zapytać, czy ty robisz to wszystko sama jako test menadżerka, czy to jest też coś, co jest pracą zespołu, przygotowanie takiego czegoś?
To zależy. To zależy. Czasem jest tak, że masz mniej doświadczonych ludzi i jakby musisz tym zarządzić sama. Czasem jest tak, że potrzebujesz się skonsultować również z nimi, bo niektórzy są, czują się mocniej w pewnych obszarach, niektórzy bardziej wolą, wiesz, testowanie manualne, niektórzy trochę wolą poskryptować, niektórzy znają się na tym, a niektórzy są zupełnie nowi i jest im wszystko jedno. Natomiast jakby to wszystko zależy. Generalnie to jest rolą test menadżera jest poznać swój zespół na tyle, żeby dobrze rozplanować te zadania. Natomiast jeśli są ludzie o podobnych skillach, no to też daje się im możliwość wyboru, co chcesz robić, nie? Więc, bo ktoś może być świetny w jednym, ale móc powie, ja tego nie umiem, ale chętnie się z tym zapoznam. I trzeba dać się wtedy szansę, bo, no bo też chodzi o to, żeby dbać o rozwój ludzi. Więc różnie to bywa. Jak znam ludzi, z którymi współpracuję, to często ich w te dyskusje też wciągam. No to też jak masz komfort i masz czas na to, żeby dyskutować z ludźmi, to możesz to robić. Jak musisz zarządzić tym szybko, no to czasem się to sprowadza do tego, że trzeba podjąć pewne decyzje samodzielnie i po prostu przedstawić je innym. Więc różnie to bywa.
Czyli to jest jakby, ja to widzę znowu z dwóch perspektyw, popraw mnie, jeżeli to jest inaczej. Czyli jest po pierwsze budowanie tej strategii testowania, a po drugie trochę zarządzanie ludźmi, tak? Czyli ty jesteś szefem takiego zespołu testerów, czy to są testerzy, którzy są w innych zespołach? Czy jak wygląda struktura? Pewnie to się różni pomiędzy firmami oczywiście, natomiast jak to wygląda w twoim przypadku?
To jest różnie, nie lubię słowa szef. Działamy zespołowo, więc test menadżer brzmi dla mnie lepiej. Tak. Ja też również często będąc test menadżerem testuję, więc natomiast jakby jest pewne, mam dodatkowe rzeczy, muszę pewne rzeczy spiąć i wyegzekwować też od ludzi, szczególnie jak już jesteśmy blisko deadline'u i jest gorąco. Pytałeś o to, jak wygląda zespół, czy jest to mój zespół, czy są to rozproszone zespoły, to też zależy. Czasem jest tak, że dostaję zespół, który jest na przykład w innej części organizacji, nie znam tych ludzi, natomiast ktoś stwierdził, że oni są specjalistami w danej dziedzinie oni wiedzą, co tam mają robić, mniej więcej
znają
ktoś...
Znają technologię.
Tak, dalej. Na przykład, nie wiem, specjalizują się w testowaniu infrastruktury, więc niejednokrotnie przychodzę do nich i mówię, bo ja się też mogę nie znać na tym, co dani testerzy robią, przecież test menadżer nie musi być alfą i omegą od wszystkiego. Więc dyskutujemy, jaki macie na to pomysł, jak to widzicie i oni mi dają input do mojej strategii testów, sugerując, jak pewne rzeczy powinny zostać przetestowane. Czasem jest tak, że oni też nie wiedzą, więc ktoś ten input musi dać. Idziemy do tak zwanych subject matter ekspertów, czyli do ludzi, którzy implementują. To mogą być deweloperzy, to mogą być jacyś specjaliści od clouda, którzy coś konfigurują. To mogą być ludzie, którzy znają się na przykład, jeśli wdrażamy jakiś komercyjny produkt, na przykład ServiceNow, Salesforce, SAP i kupujemy go od dostawcy, a customizujemy go, czyli dostosowujemy go pod potrzeby klienta, to też testerzy mogą tego produktu nie znać. Więc idziemy do osób, które to konfigurują.
Czyli ludzi, którzy się tym znają.
Tak, pytamy, co tam trzeba przetestować, mniej więcej, jakie poziomy testów, jakie testy trzeba zaimplementować i to jest wkładem do tej strategii i na bazie tej strategii, która później jest musi zostać zaaprobowana przez albo przez klienta, albo przez kogoś, kto jest wyżej nad test menadżerem, jakiegoś project menadżera, product ownera, ktoś to musi zaaprobować i na bazie tej strategii to jest taki wyznacznik, jak zespół testerski ma pracować, co musi dostarczyć w końcowej fazie projektu, żeby potwierdzić, że całe to rozwiązanie działa.
Tutaj fajnie Gasia wspomniała o tym, że ktoś musi to zaakceptować, więc można by tutaj zapytać, to przed kim ty odpowiadasz właśnie? Kto sprawdza twoją pracę, kto ci to...
Finalnie klient, ale...
Czyli biznes jakiś kto robi ten projekt, czy tam kto zamówił ten projekt.
Kto zamówił, tak, ale zanim to dojdzie do klienta, to mamy oczywiście taki management, czy to jest project manager, czy to jest product manager, różnie się to nazywa w różnych organizacjach, czy engagement manager, czy nawet program manager, bo to naprawdę są różne role. W każdym razie ktoś, kto dał... commitment, kto się zobowiązał do dostarczenia tego, więc to jest ktoś po stronie firmy, dla której ja pracuję, która mi zleca pewną robotę, pewną pracę i ja muszę się wywiązać. Dopiero jak to zostanie przyklepane lub pewne testy zostaną odebrane wewnętrznie, dopiero wtedy idziemy do klienta i mówimy, drogi kliencie, skończyliśmy jakąś fazę testów z takim i takim rezultatem. I na bazie właśnie tej strategii, którą robimy, projekt może być podzielony na różne części. Do każdej części jest osobny test plan, który mówi, co, gdzie, kiedy, na jakim środowisku testujemy, kto to testuje. Z każdego test planu robi się raport, a potem na samym końcu projektu robi się jakby taki raport podsumowujący wszystko i oddaje się projekt do klienta. Bardzo często, no teraz większość ludzi pracuje w metodologii Agile, i to są pewnego rodzaju sprinty, więc te projekty waterfallowe rzadko się zdarzają, ale po każdej jakby, po każdym sprincie, po każdym jakby, tak, po jakimś takim, jakiejś cząstce, bo to czasami może być kilka sprintów, które wchodzi na produkcję, musi być na pewno zrobiony raport i odebrany przez klienta, żeby móc to wrzucić na produkcję.
Kasia, opowiedz nam jeszcze, jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy. Wstajesz rano, kawa i co dalej?
To może zacznijmy od tego, kiedy siadam przy komputerze.
Dobra.
Zawsze mam plan, co danego dnia będę robić. Nie zawsze ten plan wychodzi, oczywiście.
Czyli poprzedniego dnia przygotowujesz sobie, co będziesz robić następnego dnia zawsze, tak?
Może nie zawsze, ale jak jestem w jakimś projekcie, to mniej więcej wiem, co w danym tygodniu trzeba zrobić, żeby jakieś tam milestone'y były spełnione. Więc generalnie moim obowiązkiem jest to, żeby zawsze się upewnić, że kolokwialnie mówiąc, robota idzie do przodu. Więc trzeba się upewnić, czy testerzy wiedzą, co mają robić, czy faktycznie nie ma żadnych problemów, które uniemożliwiają im pracę, bo czasami jest tak, że no nic nie działa. Po prostu nic nie działa i albo mogą siedzieć i nic nie robić, albo mogą sobie efektywnie wykorzystać ten czas, albo można podgonić robotę, która na przykład jest gdzieś tam zaplanowana na następny tydzień lub nawet na następny miesiąc. Czasami można coś podrobić.
Poprzerzucać zadania tak, żeby po prostu ludzie się nie nudzili.
No dokładnie. Więc zawsze trzeba się skontaktować z tymi ludźmi, z którymi się pracuje, zapytać, czy wszystko jest okej, jak zespół jest ogarnięty i wie, co robić, no to można zacząć jakby się zastanawiać, co my musimy dostarczyć. I w zależności od projektu no, trzeba podostarczać różne dokumenty. A tą strategię dostarcza się przeważnie na początku. Później są jakieś test plany, które oczywiście ewoluują, bo tam są ustalone daty, są ustalone jakieś interakcje z innymi zespołami. Te daty nie zawsze się spinają, bo jeśli mamy interakcje z innymi zespołami, to te daty się przesuwają, bo nie zawsze wszyscy na czas wszystko dostarczają, więc
i też ciągle... chyba wymagania, przepraszam, że Ci przerywam, wymagania się zmieniają, nie? No to w Agile'u jak to wygląda, więc pewnie jak się wymagania zmieniają, no to zmieniają się też wymagania
tak
dotyczące testowania, tak?
Tak
i
jest.
Jak to koordynujesz? Skąd wiesz, że się wymagania zmieniają i czy to jest kontakt z biznesem bezpośrednio?
Nie. Wymagania są na tyle high level od biznesu, że przeważnie ja nie jestem w to bardzo zaangażowana, w te rozmowy z biznesem zaangażowana. My czasami na etapie pisania test case'ów zauważamy i testowania zauważamy, że w wymaganiach są niespójności i wtedy zgłaszamy to do deweloperów, do architekta, do kogoś, kto jest odpowiedzialny i jest w stanie ogarnia ten projekt po prostu całościowo.
Przetestowaliście wymagania.
Tak, no ale one są niespójne często. No, tak, szczególnie tak. Jak one się często zmieniają. To czasami już jest tak, że nie pamiętamy, która wersja wymagań jest najbardziej aktualna i trzeba po prostu zerknąć do najbardziej świeżej wersji dokumentacji. I my to zgłaszamy, więc jeśli faktycznie wymagania są jakieś niespójne i są poprawki w wymaganiach, no to trzeba poprawić wszystkie test case'y. Więc znowu trzeba się skontaktować z zespołem testerskim i powiedzieć, słuchajcie, wymaganie się zmieniło, musicie przepisać test case'y, które albo zmodyfikować, które już napisaliśmy i jeszcze raz trzeba przetestować. No, to już jest na past, ale no niestety zmieniło się, więc trzeba to po prostu zweryfikować.
I to wszystko ty koordynujesz na twojej pozycji, czy jakoś robicie to wspólnie w zespole?
Nie, no wiesz,
ten twój dzień pracy, nie?
Pracy jest tak, żeby się o tym dowiedzieć i scedować to gdzieś w dół. Natomiast czasami jest tak, że po prostu nie ma czasu, bo się siedzi cały czas na kolach, więc mówi się, słuchaj, kolego, skontaktuj się z deweloperem albo z architektem, on ci powie, co trzeba poprawić, albo zobacz na storkę taką, bo uaktualnili storkę w której jest, zmienił się acceptance criteria na przykład. Więc,
jakaś inna funkcjonalność doszła, tak, coś się pozmieniało.
Tak, to się bardzo często zdarza, wiecie.
To wymagania jest normalne są, w biznesie, tak? Biznes też się zmienia, więc...
Tak, wymagania są przyklepane, ale jest 5 wersji wymagań na przykład, bo one ewoluują cały czas. Więc jeśli masz już zespół, z którym masz wyrobioną współpracę, wiesz, że możesz danym osobom zaufać, to po prostu mówisz... Kolego A, skontaktuj się z kolegą B i zobacz, co trzeba poprawić. Ale trzeba zapewnić ciągłość komunikacji. W zespołach rozproszonych to jest bardzo trudne. Dlatego, że ja akurat obecnie jestem na projekcie, gdzie zespół siedzi w 90% w jednym biurze za granicą i oni siedzą po prostu w biurze i oni się wymieniają.
Dużo informacji,
tak, przepływ informacji, oni wszyscy są na bieżąco. A do nas, którzy jesteśmy zdalnie, musi to wszystko przyjść przez maila, przez Teamsa, trzeba zaschedulować spotkanie i czasami pewne rzeczy umykają. Więc takim, dlatego jakby często się komunikujemy w postaci daily callów, daily calli, albo jakichś maili, albo na Teamsie mamy grupy porobione, żeby po prostu przyspieszyć tą komunikację. I do tego przychodzą różne spotkania, na których trzeba raportować postęp testów, na których trzeba zgłaszać jakieś problemy, gdzie trzeba... Przychodzi faza integracji, gdzie już mamy na przykład styk z innym zespołem, to trzeba to skoordynować, trzeba ustalić daty, kiedy te testy będą. Trzeba wcześniej przygotować scenariusze testowe, żeby ten zespół drugi wiedział, co my chcemy przetestować razem z nimi. Więc dużo papierkologii jest.
Czyli
też.
Dobrze, że zrozumiałem, czyli to jest jakaś inna część tego systemu, czy tej aplikacji, którą bije, czy jakaś inna aplikacja,
tak,
która się musi połączyć z tą, tak, aplikacją, którą wy testujecie. No i trzeba jakoś to z innym zespołem skoordynować, tak? I te testy muszą pokrywać tą komunikację, czy tą integrację, tak jak powiedziałaś, pomiędzy tymi aplikacjami.
Tak, czasami jest tak, że w obrębie jednej firmy dostarczamy dwa projekty, które gdzieś tam mają ten styk integracyjny, ale czasami jest tak, że my dostarczamy jedno, a zupełnie inna firma dla tego klienta dostarcza jeszcze coś innego.
Znowu ty jesteś kontaktem dla tej firmy, żeby to koordynować.
Tak, ja muszę skoordynować jakby w porozumieniu oczywiście z klientem, który musi to, jeśli chce klient być zaangażowany, to czasami klient nam pomaga i on to koordynuje. Ale czasami jest tak, że mówi serwis prowajderze, zrób sobie to tak, daj mnie tylko, tak jak chcesz, daj informacja. Mnie tylko w CC, my supportujemy wasze decyzje, jak trzeba coś będzie, to my pomożemy, ale generalnie robimy to sami, jeśli mamy zielone światło od klienta. Różnie to bywa, czasami klient sobie nie życzy, więc wszystko przechodzi przez klienta i klient nam akceptuje, pomaga, tak. A czasami jest tak, że bezpośrednio współpracujemy już z firmą jeszcze inną, zewnętrzną. Więc to wszystko trzeba skoordynować, to jest rolą test menadżera.
Słuchając Ciebie, widzę bardzo dużo różnych rzeczy, które trzeba koordynować, spinać, proaktywnie łączyć tych ludzi, raportować do firmy, do klienta. Bardzo dużo takich rzeczy koordynacyjnych, właśnie project managementowych. Ale powiedziałaś, że kiedyś też byłaś testerką. Czy to jest nadal część Twoich obowiązków? Czy ty również też testujesz te rzeczy i robisz tą faktyczną robotę?
Tak.
I kiedy?
Tak, no wiesz, ciężko jest być test menadżerem, jak nie wiesz, co zespół robi, więc tak, ja też również testuję, debuguję te skrypty, schodzę gdzieś tam do najniższych warstw kodu. Po to, żeby wiedzieć raz, o czym rozmawiam z testerami, o czym, co raportuję jako bugi i jako problemy wyżej, więc muszę mniej lub bardziej wiedzieć, co się dzieje na projekcie i co my testujemy tak w ogóle. Więc ja też jako osoba z dużym doświadczeniem, jeśli jestem, pracuję akurat w technologii, na której się znam i której mam już doświadczenie, no też staram się być takim mentorem i jakby osobą, która pokazuje, że pokazuje, co jeszcze można przetestować, co jeszcze można tam znaleźć. Więc tak, jakby dodatkowo sama też testuję, pomimo tego, że akurat to nie jest w skopie moich obowiązków, ale ja lubię wiedzieć, co się dzieje na projekcie i o czym rozmawiam i z dołem, i z górą.
Super.
Wróćmy do tego, co tu jest napisane na dole, do tematu tego odcinka. Jak zostać? Może zacznijmy od tego, jak zostać testerem. Jak wejść w ten świat? Czy trzeba, ty skończyłaś informatykę, mówiłaś, zatrudniłaś się jako tester, tak? Czy można, twoim zdaniem, wejść może spoza IT jakoś do tego? Czy trzeba już umieć programować? Czy jakie umiejętności są potrzebne? Jak wygląda ten początek? Jak zostać testerem? Mm-hmm. Zacznijmy od tego.
Dobrze, więc ja tu powiem też z perspektywy osoby, która rekrutuje i która gdzieś ma wpływ na wybór tych kandydatów, którym się daje szansę, żeby zostać testerem. Więc ścieżek jest bardzo dużo. W dzisiejszych czasach jakby tester jest jedną z tych ról, która w łatwy sposób daje taką przepustkę do tego świata IT. Jest taką rolą, jedną z ról, przez które po prostu łatwo wejść. Czy później w rolę programisty, czy w jakiegoś BA, czy w cokolwiek innego, w świat IT generalnie. Jak tak sobie myślę teraz, jak rekrutujemy ludzi na te juniorskie stanowiska, to myślę, że mogę to podzielić na dwie kategorie. Jedną kategorią to są ludzie, którzy mają background techniczny, mhm. którzy coś umieją, mają pomysł na siebie, mhm. chcą zostać testerami automatycznymi, albo najpierw testerami manualnymi, potem mhm. automatycznymi, a potem deweloperami. Ale już coś umieją programować.
Background techniczny to jest właśnie jakieś studia techniczne, to może być albo niekoniecznie informatyka, ale gdzieś ten styk z programowaniem.
Tak, rozumiem. Że już ktoś coś zrobił, wie, że programowanie to jest coś, co chce robić.
Zna jakiś podstawowy język, może jakieś podstawowe
umiejętności. Tak, zna pojęcia, umie się komunikować z nami tym samym językiem, bo to jest bardzo ważne. A druga część ludzi to są ludzie, którzy nie mają tego podłoża informatycznego, i chcą wejść w ten świat i albo chcą się przebranżowić, bo to też jest bardzo dużo teraz takich osób, które jednak decydują się, mając sporo lat doświadczenia w innej branży, żeby jednak wejść w ten świat IT. Chcą się przebranżowić, takim ludziom też się oczywiście daje szansę, tylko takim jest trudniej.
Ale jak to zrobić?
Ale da się to zrobić. Pewnie, że się da i jak to zrobić? No najlepiej... Ponieważ takich ludzi jest masa, trzeba się czymś wyróżnić, więc ludzie, którzy chcą wejść w świat IT albo idą na jakieś po prostu kursy, które ich przygotowują, to są przeważnie kursy, jak tak widzę po CV-kach, z jakiegoś, na których poznaje się narzędzia takie podstawowe dla testerów, narzędzia do obsługi defect managementu, takie jak Jira, Jira jest bardzo popularna, albo Azure DevOps, żeby wiedzieć, gdzie na przykład zalogować buga, jak napisać test case'a, albo albo narzędzia do automatyzacji, Selenium, jakieś open source'owe, albo narzędzia do testowania API, Postman. To są wszystko dostępne open source'owe narzędzia za darmo, więc jakby z nich się najbardziej korzysta. Idą na takie kursy, wpisują sobie te skille w CV i próbują się dostać, ale na takiej rozmowie dla osób bez doświadczenia ważne jest to, żeby mówić tym samym językiem, którym my mówimy jako testerzy. Więc bardzo takim ważnym aspektem jest, żeby znać tą nomenklaturę, która cała zebrana jest w tak zwanym sylabusie ISTQB. To jest taka biblia testerska, która może nazywa się biblią, chociaż jest objętościowo bardzo mała, bo to jest sylabus, który został wypuszczony przez wiele lat temu przez taką organizację, który zbiera całą nomenklaturę testerską, określa standardy testowania, określa wszystkie pojęcia, którymi na co dzień operujemy. I gdy ktoś już ma wiedzę z tego sylabusa, pomimo tego, że to jest tylko wiedza teoretyczna, to przynajmniej jest z taką osobą, jest o czym porozmawiać na rozmowie rekrutacyjnej. Więc ja bardzo polecam, a szczególnie osobom właśnie, które chcą się przebranżowić, żeby po prostu zapoznać się z takim sylabusem.
Damy linka. Jeżeli jest to dostępne.
Jest oczywiście dostępne, tak. Można z tego się po prostu wyuczyć i nawet jak się nie ma doświadczenia, to po prostu jest ten wspólny język z rekruterem. I pokazuje się, że coś się zrobiło proaktywnie do tego, żeby wejść w ten świat. I na bazie tego gdzieś rekruter później weryfikuje, czy ta osoba myśli logicznie, czy umie wymyślić, daje się proste przykłady, na przykład na rozmowie rekrutacyjnej, jakbyś przetestował jakąś tam funkcjonalność, no nie wiem, coś z Allegro się bierze, coś z jakiegoś takiego, nie wiem, z aplikacji mobilnej, bankowej, jakbyś zrobił przelew, co byś tam sprawdził i patrzymy, czy ludzie po prostu tak umieją szybko wymyślić. Tak, no bo jakby od tego się oczekuje od testera, żeby po prostu umiał wymyślić przeróżne scenariusze do bardzo prostych rzeczy, ale żeby tych scenariuszy było dobre, było wiele. Na pozytywne przypadki testowe, na negatywne, jak coś zepsuć, jak udowodnić, że coś nie działa. Więc taka kreatywność jest potrzebna. No i znajomość trochę jakby tych różnych rodzajów testów, które można przeprowadzić.
I tego się można nauczyć albo na tym kursie, albo też można w jakiś inny sposób, rozumiem, że są jakieś dostępne materiały może.
Tak, to wiesz, jakby ogólnie ten sylabus nie da Ci wiedzy, jak coś przetestować. Tam jest czysta teoria, ale jest bardzo dużo książek, bardzo dużo kursów takich na Udemy czy na YouTubie, które pokazują na konkretnych przykładach tą pigułkę wiedzy, która jest zawarta w tym sylabusie ISTQB. Bo ktoś, kto nie ma doświadczenia, jak czyta o testach regresji, to nie bardzo wie, co to jest. Więc jak są jakieś materiały rozszerzające tą wiedzę, to jak najbardziej trzeba z tego skorzystać i po prostu odsłuchać takie nagrania, czy przerobić jakiś taki kurs z przykładami, żeby po prostu wiedzieć, czym to się je.
I to jeszcze taki pierwszy etap, żeby dostać się do tego świata.
Tak, no jak ktoś ci da szansę, to jest super. Natomiast prawda jest taka, że dużo korporacji prowadzi programy stażowe. My również w obecnej firmie i w poprzedniej również prowadziliśmy takie programy stażowe i takie programy stażowe polegały na tym, że bierze się tych ludzi i kształtuje się pod kątem tych ról, które się ma w organizacji. Natomiast i taką szansę trzeba wykorzystać. Łatwo jest zaaplikować na ten staż, ciężko się przebić, bo naprawdę wiele osób aplikuje. Więc naprawdę taka rozmowa na staż, to w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo dużo się odrzuca dobrych kandydatów, bo po prostu jest ich wiele, więc można wybierać. Więc naprawdę trzeba się do takiej rozmowy dobrze przygotować i żeby się po prostu przebić przez ten tłum.
Nie można liczyć na to, że przyjdzie się i po prostu wszystkiego nauczą. Nie. Trzeba odrobić lekcje i zrobić wcześniej trochę, żeby już wiedzieć.
Tak, więcej. Ale wchodząc na taki staż, zakładamy, że ktoś ma na nas pomysł. To są ludzie, którzy przychodzą do nas i oni jakby nie wiedzą, nie mają jakichś specjalnych oczekiwań. To my jako pracodawca musimy mieć pomysł na przeprowadzenie tego stażu i później sobie selektywnie tych ludzi wybierać. Natomiast dobrze jest, aplikując na taki staż, pokazać też takiemu rekruterowi, że mamy jakąś wizję, że my chcemy coś osiągnąć poprzez ten staż i dopytać się, co my na tym stażu będziemy robić, jak nas przygotujecie, czy będzie jakiś buddy, który się nami będzie opiekować, czy będzie jakiś mentoring taki, czy co my po tym stażu będziemy umieć. I takie pytania też pomagają jakby przebić się przez ten tłum ludzi, bo ktoś, kto jest bardziej dociekliwy i zada pytanie rekruterowi, to już zawsze gdzieś tam w jego pamięci zostanie, że to jest osoba, która jednak
proaktywnie
działa, dokładnie. Więc to jest akurat, dla mnie to jest bardzo ważne. Uważam też, że bardzo dobrze jest zapoznać się z pewnymi narzędziami, które są ogólnodostępne, tak jak powiedziałam, Azure DevOps czy Jira. Można ściągnąć trialowe wersje tych rzeczy, a to są narzędzia, z którymi każdy tester musi być za pan brat. Więc przynajmniej ogólnie trzeba mieć taką wiedzę, po co to narzędzie jest, jak ono działa, żeby móc to wykorzystać jako swój atut na rozmowie rekrutacyjnej, że nie mam komercyjnego doświadczenia, ale wiem, jak to działa. I tego też uczą na tych kursach różnych, więc jakby osoby, które przychodzą po kursach, chcą się przebranżowić, przychodzą już z pewną wiedzą, że my przynajmniej zatrudniając ich wiemy, że on wie, co to jest Jira, wie, po co to jest, nie trzeba mu tłumaczyć. Więc to też jest ważne.
Wspomnieliśmy o różnych skillach, o różnej wiedzy, umiejętnościach, żeby zacząć, które są niezbędne, żeby zacząć tą pracę, żeby wylądować w tym IT jako tester. Ale co dalej? Jakby osoba, która wpadnie już, dajmy na to ten staż i chciałaby wybrać swoją ścieżkę rozwoju, ma jakieś pewnie możliwości. Coś tutaj możemy wyszczególnić. To jakie ścieżki są?
Tak, no ścieżek jest dużo. Wiesz, to wszystko zależy od tego, na jaki projekt trafisz, gdzie trafisz. Bo czasami jest tak, że firma no nie daje dużo możliwości, ale jak się jest w dużej firmie, gdzie jest dużo projektów, ja akurat jestem w konsultingu, więc tam jest bardzo dużo projektów, więc jest dużo ścieżek możliwych, dużo ścieżek rozwoju. Ale wiesz, obserwując tych juniorów, czasem widzisz, że ktoś ma bardziej predyspozycję do, no wiem, do kodowania. Mhm. Lubi to, idzie mu to, to możesz go pokierować i ktoś może zostać testerem automatycznym. Mhm. Może gdzieś tam bardziej się przytuli do jakichś programistów, czują ten sam flow, pokodują sobie, jeden robi testy, drugi programuje. Można iść w innym kierunku, można testować manualnie, można i wtedy gdzieś można zboczyć w kierunku biznes analityka, można również iść później w stronę test menadżera, chociaż o tym za chwilę. Można sobie wybrać, nie wiem, można się skupić na testowaniu aplikacji mobilnych, jeśli masz takie projekty w firmie. A można też iść na przykład w jakąś tam ścieżkę performance'ową i być testerem wydajnościowym. To wszystko zależy od tego, co ci firma zaoferuje. Jak się specjalizujesz w danym, w czymś jednym, to możesz iść w tą specjalizację i wtedy jesteś ekspertem od danej działki. Wezmę, tak, subject matter ekspertem, dokładnie. Wezmę tutaj za przykład, na przykład performance testera. To są, to jest taka rola, która jest super pożądana na prawie każdym projekcie, ale czy taki, jak jest projekt, który jest długi, to czy taki performance tester będzie tam robił, miał co robić przez cały rok? No pewnie nie, więc pewnie będzie zaangażowany częściej, w różne, na krócej okresy czasu, dokładnie. Tester automatyczny, jak wskoczy w projekt, no to automatyzacja się robi na długich projektach, gdzie faktycznie jest sens jakby inwestować w tą automatyzację, bo to też są koszty, umówmy się. Więc taki tester pewnie posiedzi dłużej na projekcie, taki automatyk. Natomiast tester manual to może być osoba, która skacze z projektu na projekt. Na każdym ma inną technologię, na każdym się czegoś uczy. Nie jest ekspertem od niczego, takim subject matter ekspertem, ale ma możliwość poznania wielu różnych rzeczy i jak coś go zainteresuje, to może zostać i się specjalizować w tym, ale może też czuć fan, że każdy projekt to jest nowe wyzwanie, coś nowego, więc wszystko zależy, co kto lubi. Na pewno jest to też, czasem się jakby nie docenia takich testerów, którzy skaczą po projektach i nie są ekspertem od niczego, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że to nas, to takich testerów jakby wykształca taką umiejętność adaptacji do nowych środowisk. Są osoby, które jak się nie czują pewnie w czymś, to nie chcą wchodzić w projekty, gdzie nie są ekspertami. A są osoby, które bez problemu powiedzą, nie umiem tego, nie znam, ale się nauczę, ja nie mam z tym problemu, jestem otwarty. Dajcie mi tylko szansę. Robiłem to i to. Z każdego projektu mam dobry feedback i tutaj zobaczycie, coś nie zawiedziecie się.
Podobnego.
Tak.
Wejdę i się nauczę. I
tak, jakby nie mają problemów na przykład. Dobrze jest, jak taki tester nie ma problemów z komunikacją. Jak czegoś nie umie, to nie siedzi tydzień i googluje i próbuje się czegoś nauczyć, tylko po prostu pyta. Pyta osób. Tester to jest taka trochę rola też, kreatywności potrzeba, ale to jest rola też odtwórcza, bo jest ktoś, kto zanim coś przyjdzie do testów, to musi ktoś to zaimplementować. Więc jest ktoś, kto jest ekspertem w tej, na tym projekcie od tego, od tej danej technologii. Więc trzeba umieć pytać. Przed pandemią, jak siedzieliśmy w biurze, to było o tyle komfortowo, że po prostu człowiek się odwracał albo szedł na kawę i pytał, hej Szymon, jak tam działa ta landing zona, czy nie wiem w ogóle, co to jest, nie? Nie trzeba było już grzebać w internecie. Teraz jest trochę trudniej, więc trzeba trochę bardziej...
Czyli umiejętność komunikacji chyba to w każda rola, o której rozmawialiśmy tutaj, zawsze się pojawia, no trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. Tak. Nawet jeżeli ten przykład przysłowiowy informatyk, to jednak jest to ważna część
bardzo
pracy,
ważna.
Nie?
Ale mamy też testerów, którzy są bardzo introwertyczni i oni sobie tam siedzą i sobie robią swoją robotę bardzo dobrze i wcale się nie muszą komunikować z dużą ilością ludzi. Także dla każdego się znajdzie miejsce. Natomiast wrócę do tej roli test menadżera, do tej mojej roli. Na tej roli to soft skille, umiejętność komunikacji, umiejętność szybkiego, zmieniającego mówienia o czymś, takiego raportowania w punkt, tak, zainteresowania, skupienie się na najważniejszych rzeczach jest bardzo ważna, dlatego że my jesteśmy frontem do klienta, frontem do wielu ludzi I te soft skills są bardzo ważne. Wydaje mi się, że człowiek introwertyczny ma gorsze tutaj
Albo
szanse.
Będzie bardziej zmęczony po takiej
Tak, albo nie będzie to coś,
tak,
co
efektywnie,
co to
lubi. Tak? Czyli jakie to będą umiejętności? Komunikacja, jeszcze jakieś inne?
Tak, umiejętność logicznego myślenia jest na każdym, na każdym etapie. Potrzebna w każdym razie generalnie komunikacja, odporność na stres i umiejętność jakby asertywność, bo bardzo często to projekty są niedoestymowane i trzeba, test manager musi powiedzieć, słuchajcie, no nie ma czasu, nie jesteśmy w stanie dostarczyć i trzeba się umieć skonfrontować i dobrze uargumentować, tak, albo wywalczyć dodatkowy czas potrzebny na testy, bo te testy zawsze są na końcu i zawsze jest wielka presja, więc bardzo często ta presja spada na test menadżera i dobrze jest umieć ją kumulować, żeby nie cedować tego na zespół, albo cedować w taki sposób, żeby ten stres jednak, żeby oni czuli, że to już jest ten okres, kiedy jest gorąco, natomiast no jakby trzeba kumulować ten stres na tym poziomie menadżerskim.
A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz dotyczącą tego, to są te umiejętności, które musisz posiadać jako test menadżer, a jakie, no, jak to zrobić, żeby właśnie się znaleźć na tej pozycji?
Co
ty zrobiłaś może, żeby się znaleźć na tej pozycji?
Czy to jest wybór, czy to jest przypadek?
Automatycznie to zadziałało, czy po prostu przez to, że masz bardzo dużo doświadczenia, już coraz więcej rzeczy widziałaś, jak to się stało?
U mnie to chyba się u mnie to była taka naturalna kolej, kolejny etap na mojej ścieżce rozwoju. Po prostu coraz większe projekty wymagały coraz większego doświadczenia, no a że ja akurat w danym zespole byłam osobą, która takie doświadczenie ma, bo już długo pracuję, no to gdzieś te projekty były mi przydzielane. Natomiast bardzo często zdarza się, że jesteśmy z jakimiś ludźmi na projekcie i to może wcale nie być osoba, która długo pracuje, ale ma tego drive'a takiego managementowego, umie zarządzić ludźmi, jest kreatywna, potrafi jakby przejąć pewne rzeczy, bo to też widać, proaktywna,
tak?
Ale też jakby to jest osoba, której widzisz, że dajesz coś i widzisz, że ona sama doprowadza to do końca. I to jest...
Nie trzeba jej kontrolować.
Nie trzeba jej kontrolować. Zapominasz, bo wiesz, dajesz coś, zapominasz i wiesz, że to wróci, jak to będzie zrobione. Albo jak ktoś będzie mieć problem. I takie osoby to są też idealni kandydaci na test menadżerów. Mnie się zdarzyło mieć kilka takich perełek w zespole, że przyszły osoby z małym stażem, przebranżowienie to było i po prostu od razu widzisz, to jest kandydat na test menadżera, bo ma ten drive, umie po prostu zarządzić sobą, zmotywować ludzi i doprowadza rzeczy do końca. I to są też przeważnie osoby, które bardzo często angażują się w różne inne inicjatywy pozaprojektowe. Trzeba zrobić program stażowy, szukamy chętnych, kto poprowadzi to, te osoby się zgłaszają. I to jest właśnie...
Zarządzanie ludźmi, program stażowy, podobne.
No tak, ale jakby wiesz, jesteś w stanie współpracując z ludźmi zobaczyć te osoby, które nigdy się nie odezwą do ciebie, nigdy nie wyjdą z inicjatywą, i te, które cały czas, ja to zrobię, albo zrobiłbym to, jakbym miał czas, albo zrobię, ale na przykład za miesiąc, bo teraz mam...
Albo zrobiłbym to lepiej, inaczej.
Albo poddają pomysły. No tak, no to są takie, mówię, takie soft skille, które gdzieś tam definiują twoją przyszłą ścieżkę, bo wiesz, jak ktoś zobaczy, że jesteś proaktywny i będzie chciał z tobą współpracować, to po prostu... To nawet nie jest tak, że daje ci te wrzutki, tylko po prostu widzisz, że może... na tobie polegać. Nie?
Czyli taka osoba zarządzająca niekoniecznie musi od razu być na tej pozycji, tylko może pomagać takiej osobie jak ty.
Tak, i później...
I dopiero za jakiś czas zdobędzie to doświadczenie i będzie mogła na taką pozycję bezpośrednio
Albo nawet bardzo często ludzie się boją tych ról, bo tego managementu, tego test managementu, bo nigdy nie byli w projektach, gdzie jest test manager i oni nie wiedzą, czym to się je. I wtedy takim osobom też trzeba pomóc i na przykład wrzucić je w taki projekt, żeby one były chwilę pod test menadżerem i żeby one zobaczyły, na czym ta praca polega. I wtedy na bazie takiego trochę mentoringu, że ten test menadżer trochę coachuje tą osobę, pokazuje, on
trochę jej deleguje.
Tak, trochę jej deleguje i takimi małymi krokami bardzo też łatwo wejść w ten świat. Bo ciężko jest przeskoczyć z takiego testera, który nigdy nie był pod test menadżerem, na rolę test managementową, bo on się po prostu nie wie, jak na początku ogarnąć.
Nie wie, co zrobić.
Nie wie, że musi po wszystkich podzwonić, bo nie ma dokumentacji na przykład, albo wyrobić sobie trzeba kontakty na projekcie, po to, żeby później łatwiej się współpracowało.
Jeszcze chciałem wrócić do tego, do tych różnych ścieżek w tej karierze bycia testerem, do przejścia do test menadżera. To powiedziałaś już trochę o tym, jakie są umiejętności tam ważne. A No ale co taki, co byś ty radziła z swojej perspektywy takiemu testerowi, który okej, okay, już trochę pracuje, już nauczył się tych wszystkich rzeczy, o których my mówiliśmy, no i teraz chce iść ten krok dalej, chce zostać tym testerem wydajnościowym albo jakimś automatycznym. Co trzeba zrobić ten pierwszy krok? Co ty byś polecała?
Jeśli ktoś ma pomysł na siebie i chce go zrealizować albo spróbować go zrealizować, to dobrze jest znaleźć osobę w firmie, która ma w tym, która jest takim seniorem, która już to robiła, która może być mentorem dla ciebie, takim buddym. I jeśli jest taka osoba w firmie, no to porozmawiać z menadżerem, żeby gdzieś tam do tej osoby się przykleić na jakimś projekcie. Można też, czasami firma daje możliwość zmiany projektu, czasem można się podłączyć jako junior, czasem można troszkę po prostu podpatrzeć, nie będąc na tym projekcie, jak się pracuje. I gdzieś dobrze jest sobie po prostu pozyskać taki kontakt, żeby ta osoba mogła cię mentorować. Bardzo często zdarza się, że ludzie na takich one-to-one'ach z menadżerem sygnalizują, chciałbym się rozwijać w tym kierunku, gdyby była możliwość, to proszę mi udostępnić możliwość pójścia na taki projekt, bo chciałbym spróbować, a jednocześnie gdzieś tam można wcześniej proaktywnie coś już w tym kierunku zrobić.
Są też te często w firmach takie programy mentorskie, że są jacyś mentorzy, jestem specjalistą od tego i tego i po prostu będę spędzać trochę czasu z tą osobą, żeby ją podszkolić, tak?
Tak, u nas to się nazywa program coachingowy, w poprzedniej firmie mentoringowy. Tak, jakby tylko to też trzeba wtedy wiedzieć, do kogo można uderzyć. Czasem jest tak, że jest grupa mentorów i każdy opisuje, kto się w czym specjalizuje i do takiej osoby można się zgłosić. A czasami jest tak, że szczególnie jak jesteś nowy w firmie, firma jest rozległa, że nie wiesz, do kogo można iść. Więc wtedy po prostu trzeba pytać i do takiej osoby gdzieś z taką osobą się skontaktować i na pewno ktoś pomoże. W dzisiejszych czasach to dzielenie się wiedzą to jest naprawdę coś bardzo popularnego. Ludzie raczej
lubią to robić, nie?
Tak, lubią
to,
albo...
Bo to jest
albo,
pasja często i lubią się dzielić tą wiedzą.
Tak jest, więc to jest bardzo dobry... jest też dużo ludzi, którzy się sami kształcą, tak? Tylko jeśli się sam kształcisz w danym kierunku i na przykład twój przełożony o tym nie wie, nie komunikujesz tego i nie przedstawiasz swoich oczekiwań, no to nigdy nie będziesz przydzielony do projektu takiego, który by cię
interesował. Skąd przełożony o tym wiedzieć, że to po pierwsze chcesz robić, a po drugie się już w tym kształcisz.
Tak,
nie?
A czasami nie masz pomysłu na siebie i też dobrze jest rozmawiać z przełożonym, bo taki przełożony może ci zaproponować. Tu jest, może spróbujesz czegoś takiego, albo takiego, albo takiego. I jakby też masz możliwość wyboru. To wszystko zależy od tego, w jakiej firmie jesteś, bo są mniejsze firmy, gdzie nie ma takich możliwości, bo na przykład specjalizują się w czymś jednym, ale są większe firmy i tam jest duży przekrój projektów i naprawdę można sobie je zmienić. No nie zawsze z dnia na dzień, ale można przynajmniej próbować.
Mieć jakąś wizję tego, gdzie się chce się być za jakiś czas i wybrać tą ścieżkę.
Bo nawet idąc jedną ścieżką, można przejść w inną, tak? Nie zawsze to się łączy ze zmianą pracy czy pracodawcy, tak? Jest dużo możliwości wewnątrz, w dużych firmach, wewnątrz firmy.
Wspomniałaś wcześniej o tym, że u Ciebie w firmie są też te programy stażowe, więc może ja teraz zapytam, jak się może do Wasz program stażowy dostać? Z kim rozmawiać, gdzie szukać informacji, jakby ktoś chciał skorzystać na przykład z tej opcji?
Tak, to prawda. W naszej firmie są programy stażowe, one bardzo są częste. W różnych działach, w różnej częstotliwości się pojawiają. Natomiast u nas w zespole w Test Factory też robiliśmy taki staż i kształciliśmy, stricte było wyszczególnione, kogo szukamy, na jaką pozycję i jaka będzie Twoja przyszłość. Więc każdy staż jest właśnie opatrzony takimi informacjami, więc wchodząc na stronę naszej firmy można sobie taki staż wybrać. Zespołów jest bardzo dużo, jest nawet dużo zespołów testerskich, które się reklamują w ramach różnych działów, bo są działy, które implementują, które wdrażają systemy komercyjne, które są customizowane dla klienta, są działy, tak jak mój dział system integration. My robimy integrację dla różnych systemów, więc jesteśmy niezależni od narzędzi. My po prostu mamy testerów, którzy są zdolni robić wszystko. Natomiast w różnych działach różne staże są dostępne, więc warto po prostu z takich możliwości w dużych firmach skorzystać.
Czyli gdzie szukać informacji? Dodamy link w opisie najwyżej, myślę, gdzie są te wszystkie informacje na temat Twojej firmy. Super.
To myślę, że to na tyle na dzisiejszym odcinku.
Bardzo duża ilość informacji, myślę.
Myślę, że duża dawka wiedzy i tego, co można robić, jak zacząć też w IT. I jeszcze raz wielkie dzięki, że do nas wpadłaś. No i dzięki, że oglądaliście.
Dziękuję również.
Dzięki.
Dzięki.
Do następnego.
Cześć.
Cześć.